Cześć, witajcie, tutaj Daniel i to jest 36. bodajże odcinek ShuffleCast. Nie ma dzisiaj Sławka, Sławek wyjechał i niestety nie mógł z nami być dzisiaj tutaj na nagraniu, ale za to jestem ja, czyli Daniel Marcinkowski z bloga danielmarcinkowski.pl. Jest Bartek Rogacewicz z bloga bartekrogacewicz.pl. Bartek.
Cześć, cześć.
Jest z nami Mateusz, który prowadzi czwartki social media w Trójmieście.
Cześć, witam wszystkich.
No i zanim tutaj przejdziemy do naszego gościa i oczywiście tematu Star Warsów, który był już zapowiadany kilka dobrych tygodni temu, to przejdziemy do spraw bieżących. Także Bartku, co tam dla nas dzisiaj przygotowałeś?
Sprawy bieżące to kampania Instagram Husband, która... Nie wiem, czy widzieliście taki filmik na YouTubie, się pojawił w tym tygodniu. Mhm. Co najciekawsze, to...
Podlinkujemy go na pewno.
...tego, że faceci są po prostu zmuszani przez kobiety do tego, żeby zostawać ich Instagram husband, czyli facetem, który po prostu jest od robienia zdjęć. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa parodia i fajnie to obejrzeć, szczególnie w kontekście tego, że po prostu dzisiaj mamy gościa związanego z social mediami i to trochę pokazuje wpływ na związki. I Danielu, ponieważ ty tutaj jesteś zajęty w tym towarzystwie, nie wiem jak Mateusz, ale to nie będę wnikał, to Danielu, czy ty też jesteś Instagram husband, czy nie?
Raczej moja dziewczyna jest Instagram wife.
Czy jeszcze gorzej na dobrą sprawę.
Znaczy nie, raczej ja nie robię sobie za dużo zdjęć typu mnie, tylko nie wiem, raczej mojego otoczenia, co zresztą widać u mnie na Instagramie. Moja dziewczyna zresztą też. Ale nie wiem, czy wy widzicie takie zjawisko, że ludzie teraz na tyle są uzależnieni od tych social mediów, od wrzucania zdjęć siebie ze swoim partnerem i tak dalej, że naprawdę istnieje takie zjawisko Instagram husband? Mateusz, wypowiedz się na ten temat, bo jestem bardzo ciekaw twojej opinii.
Wiesz co, z tego co widzę i słucham, to kojarzą mi się takie akcje. Naprawdę, że chodzą dziewczyny gdzieś tam ze swoimi chłopakami i proszą ich tak, żeby robili zdjęcia odpowiednie na Instagrama. Więc obstawiam, że nie jest to aż tak silne w Polsce, tak? Bo u nas jakby docierają trochę później te trendy. Ale Instagram jest o tyle interesującą aplikacją, że mocno wciąga i osoby, które lubią dużo fotografować, tak, i dużo przekazywać ze swojego życia, bo to w sumie o to chodzi, na pewno męczą pozostałe osoby gdzieś tam w związkach tak, żeby im robił te zdjęcia i się dobrze ustawiały. I trochę mamy taką fobię gdzieś tego idealnego życia na Instagramie. Gdzie to fajnie, ktoś powiedział, że ten Instagram jest po prostu tak na maksa ustawiony, przecież tam jest robienie tych zdjęć chyba ze 100 razy, tak, żeby było to perfekt tam ujęcie, tak, musi być po prostu idealne.
Ja będę szczery, że robię maksymalnie 5 zdjęć i jedno z nich rzucam.
No, więc no widzisz, do czego to dąży, nie? No, ja nie jestem jakimś super fanem fotografii, gdzieś tam nie jestem też dobrym fotografem, rzucę na Instagrama coś od święta i się tym nie przejmuję, ale jak widzę, jak niektóre osoby się nad tym męczą, tak, żeby było idealnie położone, nie wiem, tam jedzenie ustawione, wszystko, ten food porn, no to już dla mnie jest to trochę, no nie, że chore, tak, ale tak dosyć śmieszne, o, tak bym to nazwał.
Ale faktycznie Instagram jest taki strasznie wyidealizowany.
Tak, dokładnie. No przeciwieństwem Snapchat, tak? To jest tam może też na inny temat do opowiedzenia, co tam się dzieje.
Snapchat to na razie się kształtuje i też nie do końca wiadomo, jak są jego użycia. Znaczy już jest masa kampanii marketingowych ze Snapchatem. O tym też chyba mówiliśmy zresztą w odcinku kiedyś. I widać, że ta platforma też się mocno rozwija. A ty, Bartku, co sądzisz o zjawisku Instagram husband?
To znaczy, ja jestem ogólnie osobą, która jest w miarę uzależniona od telefonu i ja po prostu jak idę gdzieś, to trzymam nos w telefonie i jeżeli patrzę na otaczające mnie krajobrazy, to przez aparat. Także ja jestem w stanie uwierzyć w coś takiego, że coś takiego istnieje i sam mam też coś takiego, że staram się robić jak najwięcej zdjęć, żeby zawsze było co wstawić, żeby co dwa dni pojawiał się jakaś tam fota na Instagramie. Więc ogólnie to wierzę w to i nawet w sumie trochę mnie to śmieszy, bo jak jeszcze kiedyś byłem w związku, to dotykał mnie ten problem.
No w sumie jak obserwenci na Instagramie, to muszę potwierdzić, że tak było.
No właśnie.
Wtedy to było bardzo widoczne. No dobra, a teraz przejdźmy do tematu, który ja przygotowałem. Sławek nie przygotował nic, bo go nie ma, hehe.
Więc... No ale wrzuta.
Ale dobra, stała się rzecz bardzo straszna, bardzo smutna, za którą będę bardzo, bardzo płakał. To znaczy Evernote kończył wsparcie dla paru aplikacji. Z dwóch z nich korzystam. Pierwszą aplikacją jest Sketch. Jestem niemal pewien, że ludzie, którzy korzystają z Evernote'a, w bardzo dużej mierze te aplikacje kojarzą. Jest to aplikacja służąca do zaznaczania różnych elementów na jakiejś fotografii, na jakimś dokumencie, który użyciliśmy do Evernote, czy bezpośrednio do tej aplikacji. I ja powiem szczerze, że z tej aplikacji często korzystałem do robienia map myśli. Nie jest może do tego stworzona i tak dalej, ale była bardzo dobrze zintegrowana z Evernote'em, co mi pozwalało na szybkie eksportowanie tych notatek. No i aplikacja Skitcha dla Windowsa Modern UI, dla iOS-a i Androida zostanie kompletnie wyłączona. Nie będzie aktualizacji, a od 22 stycznia nie będzie można ich pobierać. Co ciekawe, wersja na OS X zostaje, więc wow. Poza Skitchem jeszcze Evernote wyłącza aplikację Clearly, służącą do... To jest taki reader mode z iOS-a na przeglądarkę internetową. No i też wyłączają Evernote'a na Pebble. Tam polecali na swoim blogu jakąś aplikację zastępczą, więc jeżeli ktoś ma zegarek Pebble, to tam na pewno znajdzie się link w opisie, więc będziecie mogli sobie pobrać aplikację. A co wy sądzicie? Nie wiem, korzystaliście kiedykolwiek z tych apek?
Bezpośrednio z nich nie korzystałem. Z Clearly, no to wiesz, korzystałem przez iOS-a, co mi się bardzo podobają te reader mody.
No tak.
A co do Skitcha, też w sumie się jakoś tym nie interesowałem. Pamiętam, jak on wyszedł, pamiętam teraz, czym jest, ale jakoś tak nie podszedł mi, jak go pierwszy raz ściągnąłem. Może to nie mój workflow i tyle po prostu.
A ty, Mateusz, korzystałeś z którejkolwiek z tych aplikacji?
Z tych akurat nie. Ja jestem dosyć mało aplikacyjny, że tak to brzydko może nazwę. Korzystałem kiedyś z Evernote'a, ale to było jakiś czas temu i kompletnie mnie nie kupił. I tak nie czułem w ogóle zajawki tą aplikacją. Gdzieś coś starałem się robić, jakieś notatki dawać, ale nie wiem, coś w niej takiego było specyficznego i ogarnąłem sobie temat bez problemu, a jakimiś tam innymi podstawowymi narzędziami, tak? Ja mimo wszystko jestem dosyć fanem googlowskich narzędzi, doksowych i tym podobnych, więc gdzieś to sobie na spokojnie tym ogarniam.
Znaczy, ja ci powiem szczerze, że ja też kiedyś z Evernote nie korzystałem, chyba też zresztą kiedyś o tym mówiłem w odcinku, ale przekonał mnie Web Clipper. To jest ta wtyczka od nich, dzięki której mogę sobie bezpośrednio wkleić jakieś tam linki i tak dalej. I mój Evernote nie wygląda tak, że tam notuję sobie rzeczy, bo do tego mam notatniki papierowe, które kocham, polecam i są świetne. Ale tak, to mnie właśnie przekonało do Evernote'a i no, brak tego Skitcha będzie mi doskwierał.
A
Ale dobra.
nie ma żadnej zastępczej aplikacji? Nie patrzyłeś nic, bo na
Oczywiście,
przykład.
co Evernote zapowiedział, że jeżeli jeszcze nie ma jakiejś funkcji ze Skitcha w aplikacji głównej, bo już niektóre są, to zostaną one niedługo przeniesione. A do
No,
tego czas.
czyli nie ma tego złego.
No nie, tylko wiesz, ten Evernote już pychają do niego tyle funkcji, że to jest po prostu za dużo. Ja bardzo chętnie bym się na OneNote'a przeniósł, tylko że OneNote na Androidzie na razie wygląda tak tragicznie, że nie chce mi się na niego patrzeć.
Mateusz, ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Powiedziałeś, że słyszałeś plotki, że Evernote ci się zamyka.
Tak, coś tam tak mi przemknęło i właśnie
Mógłbyś to
zastanawiam się.
rozszerzyć?
Powiem ci tak, czytałem to dosyć dawno i gdzieś liznąłem po prostu ten artykuł. Evernote było tyle ciekawą firmą, że bardzo szybko urósł. Tylko urósł za szybko, zebrał bardzo dużo pieniędzy z rynku, i się nic nie stało. Tak na dobrą sprawę wszyscy zaczęli z niego korzystać, ale czy nie wiem, korzystało któryś z was jakiś pro u nich tam za coś kiedykolwiek zapłaciliście w tej aplikacji?
No u nas chyba tak w redakcji
Aha, no dobra, no to
pracą.
jesteście
Za
wyjątkiem pięcioprocentowym, tak?
Ja miałem kupiony abonament na 3 miesiące, potem zrezygnowałem, bo jakby nie korzystałem z tych jego dodatkowych funkcji.
No właśnie, i tu jest pies pogrzebany, nie? Że jakby był bardzo popularny, wszyscy korzystali, ale kompletnie wystarczało ludziom te darmowe funkcje i nie mieli powodu, żeby kupować jakieś tam pro rzeczy. I się właśnie zrobił taki kombajn, tak? Było wszystko w nim i nic, za co ludzie by płacili. Więc obstawiam, że się kasa trochę kończy i albo myślą, w którą stronę pójść, co zamknąć, może co odnowić, tak? I no zobaczymy. Myślę, że temat się jakoś rozwinie, bo Evernote był z tego, co kojarzę, jednorożcem. Nie wiem, czy jest zwane tam, czy znacie to pojęcie startupowe.
Nie.
A jednorożce to
Może nie.
są firmy wyceniane powyżej miliarda dolarów. Tak? Czyli zebrało na tyle dużo finansowania od aniołów biznesu, funduszy, że ich wycena sięga ponad miliarda dolarów. My jeszcze w Polsce takiej firmy nie mamy, startupowej. No, w Stanach jest ich całkiem sporo, tak? No, w Chinach też jest nie tak mało. Jest to kilkadziesiąt tego typu różnych firm, które już są wyceniane na ponad miliard dolarów. Część z nich nawet nie generuje przychodów. Tak? Jest tak silna wiara w to, że im się sprawdzi to, co robią, że dalej jest ładowana w ich kasa. Na przykład Uber jest teraz najdroższym startupem i takim unicornem w ogóle wszechczasów, wyceniany na 60 ponad miliardów dolarów, a przychody ma około miliarda, może 1,5 miliarda, więc no trochę jeszcze mu brakuje, prawda, do osiągnięcia pułapu takiej dużej firmy, ale ludzie, inwestorzy w niego wierzą i wierzą, że on agresywnie zdobywać będzie dalej rynek, tak jak teraz to robi, i dlatego ciągle zbiera nową kasę.
Chyba Google nawet w niego inwestuje, z tego co
tak, wiem. Tak. Jest Google Ventures, czyli taki fundusz inwestycyjny Google'a, który właśnie zainwestował też w Ubera. Więc no, całkiem nieźle im to idzie, ale no i to jest też trochę duże zagrożenie, bo nie wszystkim startupom biznes wychodzi i Evernote prawdopodobnie jest jednym z nich.
No jestem ciekaw, jak to z Evernote się potoczy, bo no tak jak powiedziałem, ja z niego korzystam i znaczy, jak się skończy, no to cóż, no to przejdę gdzie indziej. Microsoft się bardzo fajnie teraz rozwija, aplikacje ich bardzo, bardzo urosły. No na przykład teraz na Wunderlistę się przeniosłem, o czymś tam wspominałem. I to też jest aplikacja Microsoftu teraz, więc dobrze widzieć, że ktoś działa na tym rynku. Ale dobra, teraz przejdźmy do głównego tematu i tutaj poprowadzi Bartek, który zaprosi do naszego odcinka właśnie Mateusza.
Kurde, panowie, ja mam teraz walkę kotów w pokoju, ale dobra.
Nagraj nas na czatę.
Znaczy, nie no, telefonem nagrywam ścieżkę, ale po prostu boję się, co będzie na nagraniu słychać, bo może być grubo. No ale dobrze, to
nic
tak.
Nie słyszymy chyba.
Możesz ich rozdzielić, wiesz, jak wygrają trzy rundy pod rząd, to tam zwycięzca wygrywa i dostaje kocią karmę. No, coś takiego.
Dobra, spoko. No, ale w każdym razie, dobra, to tak. Mateusz jest dzisiaj naszym gościem specjalnym. Jeżeli jeszcze nie wiecie, ale już chyba wiecie, Mateusz jest organizatorem Trójmiejskich Czwartków Social Media. Ja na tych czwartkach byłem nie w ten czwartek, co był teraz, tylko w ubiegłym tygodniu. Było bardzo fajnie.
One nie są co czwartek, żeby nie było.
Nie, są spotkania raz na miesiąc.
Tak.
Spotkania się są co
miesięczne. No i ogólnie to tak właśnie dzięki temu, że tam byłem, to Mateusz dzisiaj jest u nas, więc może najpierw zaczniemy od takich banałów i podstaw, czyli jak zaczęły się czwartki i jaka idea stoi za spotkaniami.
Wiesz co, czwartki ogólnopolskie zaczęły się w 2011 roku, z tego co kojarzę. Zaczęło się tym, że branża social mediowa bardzo mocno wtedy się zaczęła rozwijać, tak? Kilka firm fajnych powstało, które gdzieś tam dużo zaczęły działać, tak? Facebook bardzo mocno wtedy zaczął działać. To był właśnie ten taki rok przełomowy, kiedy był bardzo duży skok użytkowników, tak? I zaczęło się liczyć w godziny dziennie użycie Facebooka, a nie tam w jakieś tam wejścia raz na dzień. No i z tego zrodziła się taka potrzeba, żeby gdzieś się spotkać, gdzieś omówić parę rzeczy. Branża marketingowa też przeżyła taki swój rozkwit w tym czasie i zaczęło wypryskiwać po prostu na rynku mnóstwo firm, social media ninjów, social media tak, agencji, które poprowadzą social media, social mediów i miszmasz totalny. Więc chłopaki Michał Sowiński i Dawid Pacha, którzy już mocno działali na tym rynku od paru lat, tak widząc taką potrzebę i w sumie też po prostu chęć zorganizowania czegoś fajnego spotkania, które jest totalnie na luzie, nie jest jakieś formalne, nikt tam w życiu w krawacie, mam nadzieję, nie czuje potrzeby przychodzenia, właśnie zaczęli organizować social media czwartki, najpierw w Warszawie i później się ta idea przeniosła już na kilkanaście innych miast w Polsce, bo z tego co kojarzę, teraz mamy już ich ponad 13, około 13 miast, tak się odbywają social media czwartki. Jaka idea jeszcze za nami stoi? No, chyba chcemy szerzyć właśnie ten social media tak szeroko jak się da, bo tematy są bardzo różne. Social media to już nie jest tylko Facebook, tak, ale jest w ogóle oddziaływanie tych wszystkich mediów społecznościowych na nasze życie, na to jak my pracujemy, na to jak czas prywatnie spędzamy, tak, bo to jest tak szerokie pole do działania i tak szeroki temat rzeka, że no samo tam, nie wiem, jak postować na fejsie, no to już jest trochę śmieszne, żeby tylko o tym mówić z poziomu social mediów. I właśnie tak ta idea się gdzieś szerzy. Myślimy, że całkiem fajnie to idzie, bo z roku na rok jest coraz więcej ludzi, którzy chcą przyjść, posłuchać, więc widać, że jest to temat całkiem ważny i ciekawy, więc mam nadzieję, że trafili.
A można powiedzieć, jacy ludzie przychodzą na czwartki social media? W sensie, czy to są tylko ludzie z branży, czy też ludzie, jakby, którzy chcą dopiero wejść w to wszystko?
Wiesz co, nawet ludzie z branży trochę mniej. Raczej przychodzą po to, żeby z innymi ludźmi branży się pozintegrować, bo jest to, tak się śmiejemy, że właśnie integrujemy naszą branżę przy piwie czwartkowym, ale przedział jest całkowicie różny, tak? Bo są i studenci, są osoby po prostu zaciekawione jakimś danym tematem. Zawsze staramy się zorganizować takie prelekcje, żeby język był jakby dostępny dla wszystkich, tak, a nie bardzo tam jakiś niszowy, tylko dla wtajemniczonych, którzy gdzieś tam coś pracują i dużo projekty robią dla dużych korporacji. Wręcz zachęcamy studentów, żeby przychodzili, zobaczyli, jak to działa, co można ciekawego zobaczyć, tak, się dowiedzieć, w którym też miejscu zacząć czasem swoją karierę, bo to jest też o to wiele pytań, więc tam gdzieś też czasami potrafimy pomóc. Więc no, i są osoby z branży, tak, które gdzieś tam fajnie, że przychodzą, bo to jest też pokazuje pewien poziom, tak, wydarzenia, czy warto, żeby przejść się trochę douczyć, coś nowego zawsze zobaczyć, innych nowych ludzi poznać, ale jeszcze jest lepiej, jak przychodzą nowi ludzie, którzy po prostu chcą liznąć temat, zobaczyć, o co w ogóle chodzi, zainteresowała ich po prostu ta idea, którą gdzieś tam staramy się szerzyć.
A jakie tematy są poruszane na czwartkach? Bo ja na przykład byłem na kilku, a taki, który najbardziej jakby wzbudził moje zainteresowanie, chociaż może to jest złe słowo do tego, co zaraz powiem, to był temat związany z pornografią w social mediach. Tak.
Jeszcze u nas nie był w Gdańsku.
To tak, mocny tak. Czwartek.
Aha. No to fajnie. Wiesz co, u nas jeszcze w Trójmieście od pornografii nie było, ale gdzieś ciągle szykujemy się do zaproszenia tego prelegenta, także mam nadzieję, że będzie też fajnie.
No to będzie świetny czwartek, zapewniam was.
No to dobrze, bardzo dobrze. No ostatnio, wiesz co, też był fajny i może nie związany z pornografią, ale był w ciekawy sposób przedstawiony przez prawnika. Które na...
Tak, to była bardzo ciekawa sytuacja.
Tak, dokładnie. I się nikt kompletnie nie spodziewał, że prawnik może mówić ciekawie o prawie w social mediach. Jeszcze, żeby było śmieszniej, pokazał to na prezentacji Prezi, która wyświetlała się na pani dosyć skąpo ubranej, a jak już ubranej, to w jakąś tam skórzaną kurteczkę z jakimś pejczykiem. Także tematy są, no jak widzisz, nie da się połączyć prawo i pornografię, to jest dosyć ciekawe. Oczywiście no nie wychodziliśmy poza tam jakieś granice dobrego smaku, wszystko było raczej w formie żartu, tak? Ale było naprawdę ciekawie pokazane, więc są takie tematy. Staramy się zapraszać jakieś firmy, które coś robią w social mediach, tak? I są się w stanie pochwalić jakimś sukcesem, bo jakby dużo się mówi, czy Facebook sprzedaje, czy nie sprzedaje, czy się opłaca w ogóle robić te social media, czy nie. Ja gdzieś parę firm kojarzę, którym to się bardzo opłaca i które fajnie gdzieś w to inwestują i chcemy pokazywać ludziom, że warto za tym podążać, tak, żeby gdzieś tam nabierali te dobre nawyki, fajne case'y zbierali, więc myślę, że to gdzieś też tam całkiem fajnie działa. Inne jakieś tematy, był Tomek Nadolny z miasta Gdańsk, który opowiadał o otwartych danych. Był Damian Klinkowski, który opowiadał o sprzedaży przez social media. Mieliśmy też jakby przedstawicieli czołowych polskich firm monitorujących internet, tak jak social media, tak jak SentiOne, którzy też opowiadali o tym, jak fajnie można ich wykorzystać w narzędzie.
A nie, SentiOne to nieważne.
No, jak już zacząłeś, to mów, które ten.
Nie, bo mi się coś przypomniało, ale to w kontekście innego programu do monitorowania sieci, więc nieważne.
Okej, okay, luzik.
To może teraz, bo jak nie wiem, czy pamiętasz, ale mój to był mój pierwszy czwartek. Mój networking na początku polegał na wpatrywaniu się w ukochany telefon, który jak zwykle nas zrozumie i jak zwykle niczego nie oczekuje.
Oczywiście, widać to na zdjęciach bardzo dobrze.
Bartek, twój telefon oczekuje, że go będziesz ładował raz na dwa dni, bo to iPhone.
Oj tam, no dobrze, w każdym razie, no ale dobra, z mojej perspektywy to jest tak, że teraz jak pójdę na czwartek, to już jakby będę troszeczkę bardziej otwarty na ludzi i szczerze mówiąc to bardzo takie, to było przyjemne doświadczenie, trochę może fakt, że jestem jeszcze szczyl sprawił, że byłem taki trochę zamknięty, w każdym razie no ja myślę, że to jest bardzo sytuacja o bardzo dużym jakby potencjale towarzyskim, bo w ogóle fajni ludzie, tacy no powiedziałbym po prostu normalni, wydaje mi się, że bez jakichś takich pustych wartości, bez jakiegoś lansu, wiem, że to bardzo wybiega poza ramy tego odcinka, ale ogólnie no, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak mili byli ci ludzie. I teraz mam takie pytanie, jak to wygląda z twojej perspektywy, jako z perspektywy organizatora? Dużo osób przez to poznałeś, czy to jakby, jak to zakładałeś, to było na początek także grono przyjaciół i ty, czy w ogóle, wiesz...
Wiesz co, może to jeszcze, tak, rozumiem, to jeszcze może krótkie podsumowanie historyczne, że ja jakby nie zakładałem, ja dołączyłem w tym roku do Ewy Stachowiak, która jest też organizatorem, jesteśmy współorganizatorami tutaj. Ewę bardzo serdecznie pozdrawiam, żeby nie było. Więc to ona zaczęła prowadzić social media czwartki w Trójmieście w zeszłym roku. Po prostu miała dużo pracy i w pewnym momencie przestała i już nie miała czasu. A my się poznaliśmy na studiach podyplomowych i tak od słowa do słowa gdzieś tam się spotkaliśmy też na czwartku w Warszawie i się zapytała, czy po prostu nie chce z nią tego współprowadzić. No i tak od marca ciśniemy to razem. Więc tak słowem wstępu. I co do mojej perspektywy jako organizatora, też trochę mówię z doświadczenia, organizowałem wiele innych wydarzeń wcześniej zawodowo po prostu, bo teraz robię to for fun. Właśnie widzę tą dużą różnicę przychodzenia ludzi gdzieś do jakiegoś miejsca, w którym profesjonalnie odbywają się jakieś wydarzenia, które w sumie były startupowe, więc też powinny być bardziej na ludzie, ale przychodziła tego typu grupa osób, która gdzieś właśnie bardziej te formalne sobie takie tak kontakty ceniła. A tak patrząc z mojej perspektywy, ja to bardzo lubię, że mogę sobie wyjść na scenę z piwem i walnąć jakiś głupi żart albo totalnie suchy, co zazwyczaj jest częstsze. I mam to w nosie, tak? Bo jesteśmy tu, żeby było miło i przyjemnie, a nie po to, żeby tam, nie wiem, panowie w garniturach się dobrze czuli, tak? Żeby było,
no właśnie.
Żeby było bardzo, nie wiem, oficjalnie tutaj rączkę podam, tu proszę, moja wizytówka, może się umówimy na kawę, omówimy biznes za 3 miliony dolców i będzie nam wszystkim bardzo miło, nie? A my tu jesteśmy, żeby usiąść, pogadać na spokojnie, zobaczyć fajny case, pośmiać się, czasem pokłócić, bo tak też się zdarzało na przedostatnim czwartku, był całkiem ciekawa dyskusja zażarta o tym, o prywatności w social mediach, tak, wykorzystywana trochę przez rekruterów, bo przeszukuje się social media, jak się rekrutuje kogoś. Ja też tak robiłem, jak rekrutowałem ludzi, że przeglądałem ich nie tylko zgłoszenia, które wysyłali, ale tylko także ich profile, tak, na fejsie i na LinkedInie, co dla mnie jest naturalne, a dla innych najwidoczniej nie. I mi się właśnie bardzo to podoba, taka, że nie mamy ciśnienia, że to musi być nie wiadomo jak super poziom w dźwięku nagrywania czegoś tam, tylko jest, przychodzimy, jest wszystko zorganizowane na tyle profesjonalnie, na ile jesteśmy w stanie to zrobić w barze, bo nie chcemy robić tego żadnych tam, nie wiem, profesjonalnych salach konferencyjnych po pierwsze, bo zazwyczaj każą za to płacić, tak, a po drugie tam często jest ciężko kupić piwo. A to jest jakby nasza główna idea, żeby jednak to piwo wypić, bo trochę łatwiej się wtedy przyjmuje takie tematy właśnie social mediowe i wszystkie inne. Więc myślę, że gdzieś to nam się udaje robić i cieszę się właśnie tym, że zazwyczaj po wszystkich prelekcjach jestem w stanie usiąść sobie w jakimś większym gronie z piwkiem, pogadać, pośmiać się, czasem jakiś branżowy żart zarzucić, czasem gdzieś tam z branży plotek sobie posłuchać, bo to nie unikajmy tego, że jest to dosyć ważne źródło wiedzy tego, co się dzieje na lokalnym rynku. I mam nadzieję, że to nam zostanie, tak? Że nie przemienimy się w taką profesjonalną grupę ludzi, gdzie przychodzą tylko ludzie z branży i omawiamy tylko w bardzo takich profesjonalnych słowach, co tam się zadziało u nas, tak, w którym tak, miejscu podążamy, co by zrobić, żeby KPI lepsze osiągnąć, wzrosty zasięgów, więcej sprzedać przez te social media, tylko po prostu czasem for fun spotkać się, zobaczyć fajną prelekcję, więcej się pośmiać, może nawet niż nauczyć, co nie do końca powinno być tego jakby źródłem, ale tak ja bym chciał to widzieć, tak, że nie robię tego, bo muszę, tylko robię to tak jak teraz, dlatego, bo chcę.
Rozumiem. Teraz jesteśmy po ostatnim czwartku. Niestety nie zdarzyło mi się być wcześniej i to był błąd, ale nieważne. W każdym razie jesteśmy po ostatnim czwartku, rok się kończy i czy masz jakieś podsumowanie tego roku? Jakieś, wiesz, jakaś półka pucharów, o której chcesz tam opowiedzieć?
Wiesz co, całe takiemu fajnie, że główny jakby organizator, tak, Michał Sławiński właśnie z K2 Internet z Warszawy napisał taki krótką notkę social mediową na naszym fanpage'u i tam jak czytałem, to byłem naprawdę bardzo zadowolony, że dołączyłem do tej społeczności organizatorów i ogólnie, bo żeby było śmiesznie, ja też nigdy wcześniej nie byłem na czwartkach, dopóki nie zacząłem ich organizować. Tak to dziś śmiesznie wyszło, więc dosyć specyficzna, prawda, sytuacja. No poza tym tam wyjazdem do Warszawy, który był na miesiąc przed. Więc fajnie mi się to czytało, że na przykład już w 2015 odbyło się 85 spotkań w całej Polsce, tak? Więc jak na taką ideę całkowicie oddolną, jest to bardzo dużo, że ludziom chce się coś takiego robić, bo my za to kompletnie nie pobieramy kasy. My to robimy tak for fun, robimy to po godzinach pracy. To żadnego z nas nie jest jakby takie zawodowe robienie social media czwartków, tak? Gdzieś tam są jakieś plany, żeby może kogoś zatrudnić na przyszłość, gdzieś coś organizować, ale to są raczej plany, nie chcemy z tego robić jakiegoś nie wiadomo jak dużego biznesu, raczej po to, żeby gdzieś się utrzymać w fajnych miejscach, robić dalej te wydarzenia. O tyle gdzieś fajne były też rzeczy, pierwsze w tym roku zorganizowane były takie spotkania z Ideą Hub. To jest jakby działalność Idea Banku, która gdzieś tam zrzesza innowacyjne, tak, przedsiębiorców, starają się organizować takie fajne miejsca, w których jest fajnie ludziom pracować. I było to takich 14 spotkań inspiracyjno-szkoleniowych, na przykład Michał Sadowski też tu występował, jeden prelegent.
Michał Sadowski z Brand 24, tak?
Tak, dokładnie. Tak wow. Zwany Sadek. No, Sadek jest bardzo częstym gościem social media czwartków, także...
No, to... nic dziwnego, ma bardzo spory wpływ na tę branżę u nas.
Tak, tak. Więc w tym jeszcze była też taka akcja, która się odbywała w lato i to był Summer... Czekaj, jak to się nazywało? Summer... Aha, Social Summer. I właśnie była współorganizowana z Brand 24. I polegało to na tym, żeby wygenerować jak największy buzz przez dane miasto, tak? Czyli tam Łódź, Warszawa, my też tam akurat my nie wzięliśmy udziału ze względu na ograniczenia czasowe.
Tak, te hashtagi się pojawiały.
Dokładnie,
tak?
Ludzie, dokładnie. Tak, i w tym mieście, w którym było więcej hashtagów, przyjeżdżała ekipa Brand 24 i tam mówiła, tak, na czwartku występowała jako tam super grupa prelegentów. Więc jak widać, jesteśmy gdzieś tam zauważani, tak, przez jakieś fajne firmy, które gdzieś starają się za naszym pośrednictwem też pokazać, coś spróbować zrobić. Też Warszawa jest tego typu najlepszym chyba przykładem, że jak są jakieś fajne nowe narzędzia, ludzie wchodzą z nowymi pomysłami na rynek, to fajnie jest przejść na social media czwartek w Warszawie i po prostu o nim opowiedzieć, bo tam masz też często fajny feedback i ludzie, którzy działają w tej branży, więc są ci w stanie szybko powiedzieć, co oni myślą, czy w ogóle chcą z niego korzystać. Więc trochę może takie sprzedażowe, co staramy się bardzo unikać, ale to jest też ważne dla naszego rynku, tak? Dla naszej jakby społeczności, żeby ją rozwijać nie tylko za pośrednictwem spotkań, ale również za pośrednictwem narzędzi, których mogą korzystać.
A tam na networkingach też bardzo łatwo można jakby porozmawiać z ludźmi właśnie, którzy odpowiadają za takie narzędzia i jeżeli tam ktoś jest zainteresowany jakąś współpracą czy czymś, to też jest to bardzo łatwo zaranżować w tym miejscu.
Tak, to prawda, bo i to jest też fajnie, znowu wpływa ta nasza taka otoczka, tak? Taka luźna, że to nie jest, że o nie, może nie podejdę do niego, bo coś tam, bo ma ważną rozmowę z innym panem w garniturze. Raczej wszyscy siedzimy przy browarze i nie ma problemu z podejściem do kogoś, z kim chcemy pogadać, tak? Czy może nawet nie jakiś biznes, ale po prostu zagadać, zapytać o coś, jak mu tam idzie i tym podobne. Właśnie tak jak Sadek czasem przychodzi i taka całkiem fajna grupa jest obecna i u nas, bo są dziewczyny z projekt PR-u, Weronika i Marta Szadowiak i parę jeszcze innych ciekawych osób, które tam do nas przychodzą. I to są jakby osoby dosyć wysoko, tak, stojące tam w tej drabinie social mediowej. Tam dziewczyny z projektu PR teraz w tym roku zdobyły Złoty Spinacz, czyli bardzo taką wysoką nagrodę marketingową. Więc no, ciężko do tych ludzi napisać tak na co dzień, gdzieś się spotkać, tak, umówić coś, poprosić o jakąś, nie wiem, wiedzę, pomoc, czymkolwiek, tak? Tam oczywiście już nie mówimy o komercyjnych rzeczach, tylko takich luźniejszych. To na czwartku z tym nie ma żadnego problemu. Po prostu w Warszawie to nie ma siły na to, żebyś nie spotkał kogoś z branży tak gdzieś bardziej sławnego, tak? Takiego, powiedzmy, wyżej influencera, no, notyfikowane, tak, który ma gdzieś fajne zasięgi i potrafi całkiem dużo fajnych rzeczy powiedzieć na temat.
Potwierdzam, bardzo dużo takich ludzi przychodzi na czwartki w Warszawie.
Tak, to prawda. Później wszyscy idziemy ostro się bawić, że tak powiem, także ja mam bardzo ciekawe wspomnienia właśnie z social czwartku w lutym w tym roku. I oczywiście połowy nie pamiętam, bo tak się dosyć intensywnie bawiliśmy. Tak, a gdzieś ktoś nas się chyba tak było widać, że jesteśmy jakąś taką dosyć dużą grupą, coś tam robimy ciekawego i ktoś się mnie pytał, a co to za ludzie tutaj siedzą? Ja mówię, chłopie, jak my za mocno trochę gdzieś tam no, zabalują, to jutro połowa polskiego internetu nie będzie działać. Także no, takie grupy też się potrafią gdzieś spotkać, więc parę fajnych rzeczy się działo. Z innych jeszcze jakby działań, które szykujemy na przyszły rok, Szykujemy dalej gdzieś inne jeszcze dodatkowe miasta. W końcu mam nadzieję, że odpali nasza strona internetowa, bo co ciekawe, jesteśmy dużą dosyć organizacją, tak, a nie mamy swojej strony internetowej.
No ale wszystko macie na Facebooku i tę stronę też na pewno tutaj podlinkujemy, bo jest bardzo ważna.
Tak, tak.
Tak, no to jest taki hub, który zrzesza praktycznie wszystkie social media, tak? Takie social media czwartek i teraz jest dosyć zawalony tym, że tyle wydarzeń się odbywa w danym miesiącu, że co chwilę gdzieś tam postuje, tak? Że w tym miesiącu odbywa się tu było takie spotkanie, tu macie zdjęcia z takiego spotkania, więc trochę tego się namnożyło, ale to jest też jakby koszt sukcesu, tak? Tyle rzeczy się dzieje, że ciężko jest to już upchać na fanpage'u, więc potrzebna jest już nam ta strona, będzie tam opis każdego organizatora z danego miasta, więc będzie łatwiejszy też trochę dostęp do niego. Gdzieś na pewno będzie od razu jasno napisane, jakie wydarzenia się odbywają, kiedy, bo zaczynamy też być partnerem w innych wydarzeniach, które się odbywają w różnych miastach, jak GigaScarot w Warszawie i w Krakowie, z tego co kojarzę. Więc branża się rozrasta i mam nadzieję, że ta dynamika zostanie zachowana też w 2016 roku.
A macie takie jakieś, bo mówiłeś o tym Social Summer, macie jakieś takie plany wokół 2016 roku, na przykład wakacji, że tutaj...
Wiesz co, nic...
Jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
Chyba jest jeszcze za wcześnie, bo mamy takie nasze wewnętrzne spotkanie w styczniu dopiero i obstawiam, że wtedy będziemy gdzieś tak intensywnie rozmawiać nad tym, co się będzie działo, tak? Jakieś plany, nie plany. Tylko my dalej to utrzymujemy jako for fun, zdecydowana większość z nas, więc... musimy też brać pod uwagę, że każdy z nas pracuje w innym miejscu i tego się też trzymamy, tak, że to jakby dalej robimy najbardziej profesjonalnie, jak jesteśmy w stanie, ale nie jest to nasze główne pole działalności, tak, więc na pewno będziemy to rozwijać. Może za jakiś czas, tak jak już wcześniej wspominałem, będzie taka chwila, że jakaś osoba zostanie zatrudniona tam przez fundację, tak, która gdzieś tam może powstanie. Ale to są zbyt wczesne rzeczy, takie, żeby o nich tu wspominać i myślę, że jak się coś rozwinie, to na pewno z chęcią wszystkim o tym opowiemy, którzy będą zainteresowani.
Rozumiem. A teraz już tak bardziej personalnie odchodząc od czwartków samych w sobie. Ty działasz w branży social media, jeżeli dobrze to rozumiem, od 2011 roku, tak?
Nie, wiesz, w 2011 social media czwartki rozpoczęły działalność w ogóle w Warszawie.
A, rozumiem, sorry. A ty od kiedy działasz?
Wiesz co, ja o tyle też śmiesznie, że nie jestem takim typowym social mediowcem. Ja gdzieś zacząłem organizować tak zawodowo, po prostu to było moje zadanie firmy, zrobić o social mediach wydarzenie. Ja się nimi po prostu bardzo dużo interesowałem. Więc gdzieś oficjalnie nie jestem jakimś tam super social mediowcem. Wiem wszystko, co potrzeba, ale nigdy w życiu bym się nie nazwał specjalistą od social mediów, tak? Czyli jak dobrze poprowadzić super fanpage, żeby tam generował jakieś zasięgi. Ale social mediami interesuję się chyba już, nie wiem, to tak gdzieś działam w 2012-13 roku, to już tak mocniej zacząłem być z tym też gdzieś kojarzony, więc od tamtego czasu gdzieś tam się staram i zawsze jestem na bieżąco, tak, czyli jestem w każdej praktycznie aplikacji, która gdzieś działa w social mediach. Cieszyłem się z tego, że na przykład facebookowe konto założyłem już w 2009 roku, z tego co kojarzę, więc jeszcze Facebook nie miał wtedy miliona użytkowników w Polsce, miał 700 tysięcy, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc gdzieś zawsze starałem się być na bieżąco z tym i dalej się staram, bo jest to dalej moje takie pole zainteresowań. Social media wchodzą częściowo w moje jakby takie kompetencje zawodowe, ale bardziej nimi zarządzam i gdzieś jestem w stanie napisać tak plan, czy gdzieś komuś pomóc, co powinien zrobić, żeby dobrze pójść, ale no, ja nie jestem od egzekucji tego. Gdzieś się staram mimo wszystko trzymać bardziej takie konsultacyjnej strony i w tym jest mi dobrze. Ale jakby parę ludzi kojarzę i stąd też się gdzieś wzięło moje zaangażowanie w social media czwartki, ogólnie w social media.
A jak odbierasz Snapchata? Powiedziałeś, że logujesz się zawsze do tych nowych portali w ogóle, a i słyszałem, że ludzie, niektórzy nie potrafią na przykład w Snapchata. Jak ty na to patrzysz?
Wiesz co, dla mnie Snapchat jest dziwny. Jest trochę, no, zaczął od tego, że był bardzo młodym medium przedstawionym do młodych ludzi. Tak, gdzieś i tak nagle mi gdzieś wyskoczył jeszcze nie jako aplikacja, którą korzystałem, ale z rynku startupów, które gdzieś nagle okazało się, że Facebook chce kupić jakąś aplikację za 3 miliardy dolarów. Mówię, kurde, co to za aplikacja jest? No i patrzę Snapchat. Mówię, ciekawe, co to jest. I tak sobie zacząłem przeglądać, patrzeć, o co chodzi. Tak mówię, no dla mnie trochę bez sensu. Ja gdzieś nie czuję takiej możliwości, żeby wysyłać ludziom snapy z kilku sekund tam mojego życia, bo jeszcze wtedy o to chodziło, nie było chyba My Stories, tak? Czyli nie dało się jakby gdzieś tam tego publikować szerzej. Widzę, że teraz się to mocno rozwija. Dużo ludzi nie kuma, ale też o co chodzi. Ja też nie jestem jakimś super specjalistą i bardziej więcej obserwuję niż działam. Nie dla wszystkich jest ten Snapchat, tak po prostu. Bo jak ktoś się czuje jak ryba w wodzie w takim ekstrawertyzmie, tak, czyli lubi dużo opuszczać na fejsie i tam tym podobnych, no to super dla niego narzędzie, tak, bo mnie bardzo denerwuje, jak ktoś nie wiadomo ile rzeczy publikuje na fejsie i co chwilę gdzieś mi się tam to przewija, to po prostu wyłączam tą osobę albo gdzieś tam blokuję. A na Snapchacie, no właśnie o to chodzi, tak, żeby puszczać całkiem sporo rzeczy i tam tak to zostaje na te parę sekund. Ale Snapchat wziął się też z tego, że Facebook bardzo dużo danych prywatnych zbierał i zbiera dalej. I ludzie w jakimś tam tak postanowili, dobra, no to skoro tam puszczę na parę sekund zdjęcia czegoś tam, no to nigdy więcej tego w życiu nie zobaczę. Oczywiście wyszło z tego nieprawda i gdzieś tam nawet wypłynęły te wszystkie zdjęcia, bo gdzieś były utrzymane na serwerach, jakiś haker złamał wszystkie dostępy i tam zabezpieczenia i gdzieś to tam wypłynęło. A niedawno Snapchat, z tego co wiem, wprowadził płatną funkcję, tak, czyli za ileś tam dolców miesięcznie można przeglądać swoje wcześniejsze stare snapy.
Czy nie, to działa inaczej. To znaczy, jak na razie działa to tylko w Stanach i za opłatą możemy jakby... Bo jest coś takiego na Snapchacie jak replies, czyli że możemy raz dziennie powtórzyć jednego snapa od jednej osoby, no jednego snapa od którejkolwiek z osób, które obserwujemy. Oczywiście mówię o tych prywatnych snapach. I możemy za pieniądze, na razie tam tylko w Stanach, wykupywać jakby kolejne powtórzenia na jeden dzień. One są tam jednorazowe, to nie jest żaden abonament i tak dalej. Plus jeszcze można kupować lensy, to są takie filtry, które pojawiają się po dłuższym przytrzymaniu palcem na naszej twarzy, na przedniej kamerce, czy tam tylniej teraz nawet.
Tak, no widzisz, no to ja się przynajmniej czegoś jeszcze też fajnego dowiem o tej funkcji.
Właśnie my jesteśmy przedstawicielami bardzo, bardzo młodego pokolenia, więc dla nas to jest...
Więc właśnie dla was to jest dosyć łatwe i takie naturalne, prawda? Korzystanie z tego narzędzia. A gdzieś ja, gdzie ani nie lubię swoich zdjęć gdzieś umieszczać, ani gdzieś nie wiadomo ile rzeczy postować, to nawet nie jest dla mnie naturalne korzystanie z tej aplikacji, więc ja ją korzystam bardzo tylko po to, żeby obserwować branżę i patrzeć, gdzie ktoś działa w tym, tak? Jakie rzeczy się dzieją, ale nie mam potrzeby czatowania tam, tak, wysyłania zdjęć, nagrywania filmików i się dobrze z tym czuję na dobrą sprawę. Instagram mi całkowicie wystarcza.
Hashtag niczego nie żałuję.
Tak, tak, dokładnie. No, tylko, znaczy, no było parę obaw, co nie, z tym Snapchatem, co tam się puszcza i gdzieś tam bardzo ciekawe dorosłe media puszczały. Nie, młodociani puszczają sobie nagie fotki przez Snapchata. Wypłynęło, co trzeba było i wyszło, że to wcale nieprawda. Po prostu jest to inne medium, które jeszcze dorosłe media nie rozumieją kompletnie. A social media są tak szybko rozwijającą się branżą i tak szybko też zmieniającą się, że nawet my gdzieś ludzie z branży nie tak łatwo za tym nadążamy. Tak? Gdzieś trzeba bardzo dużo czasu na to, żeby na spokojnie w to wejść i gdzieś zacząć działać. Ale kojarzę też takie służbowe rzeczy, gdzie ludzie fajnie działali na tym Snapchacie i mówią, że da się zrobić fajne rzeczy. Więc no, ten, kto działa i ten, kto ma taką naturalną potrzebę i ma, widzi w tym potencjał, no to na pewno znajdzie tam gdzieś coś dla siebie.
Znaczy, wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ja myślę, że Snapchatowi dostało się też po części za to, że właśnie przez to niezrozumienie ludzie stwierdzili, że lepiej jest go po prostu, że to jest granie warta świeczki tak troszeczkę. I moim zdaniem tak też jest, bo mimo tego, że Snapchat istnieje w świecie marek, tak? I ktoś tam z niego korzysta, to... Moim zdaniem Snapchat jest tak troszeczkę nie do końca efektywnym narzędziem w przypadku marki. Może w przypadku blogera, na przykład no, to, co ma Fashion zrobiła na swoim Snapchacie, to jest zupełnie inna sprawa.
W ogóle tak, ale... tak się szybko wtrącę, że ma Fashion już nie jest na pierwszym miejscu na Snapie w Polsce.
A kto?
Little Monster 96. Jestem jakaś vlogerka, coś takiego. Miała plakaty w Warszawie, kiedy potem jakąś akcję wygrała.
No w każdym razie, wracając po prostu, mi się wydaje jednak, że Snapchat będzie bardziej popularny wśród takich osób związanych właśnie z własną działalnością, z własną aktywnością, z pracowaniem na jakieś tam własne imię, no bo
firmy masz rację.
Z poziomu osoby, która projektuje plan, zrobić coś na Snapchacie, co będzie jednocześnie proste, łatwe i przyjemne i nie będzie wymagało nie wiadomo jakich pieniędzy i w ogóle no wszystko tak tu się składa.
Tak, to prawda. No wiesz co, jakieś tam marki prowadzą swoje kanały snapchatowe, bo po pierwsze, bo jest to modne, a tam gdzie moda, tam podąża rynek, ale są też jakieś fajne kampanie, które gdzieś fajny oddźwięk miał, H&M z tego co kojarzę, coś ciekawego zrobił.
Chodzi ci o tę kampanię, co tam porozrzucali po sklepach jakieś tam kody, jakieś bilety na koncert i na Snapchacie robili takie podchody, tak?
Tak, tak, dokładnie. O coś takiego właśnie było. No więc widać, branża potrafi gdzieś tam znaleźć swoje rzeczy, ale to są bardziej jednorazowe kampanie, tak, które gdzieś wywołują większy buzz w pozostałych mediach. Tak? Czyli gdzieś na fejsie ludzie, przynajmniej tak branżowe media pokazują, że a patrzcie, H&M zrobił fajną pierwszą kampanię w ogóle na Snapchacie, tak? Przynajmniej w Polsce z tego co kojarzę. Więc no jakoś te marki sobie dają radę, ale to prawda, gdzieś też mi się wydaje, że to jest bardziej do taki self-branding, tak? Czyli gdzieś starasz się własną markę promować, własną osobę, o wiele bardziej jest to korzystne, więc myślę, że blogerzy na spokojnie się w tym odnajdą, będą gdzieś tam sobie fajnie pod tym względem działać.
Ja powiem tylko jeszcze tyle w temacie Snapchata, że marki bardzo fajnie działają w Stanach, bo jak teraz są to Discover, to na przykład ja codziennie czekam na nowe Discover właśnie od Mashabu. Oni tam rzucają w sumie te same newsy, które rzucają do siebie na stronę, ale robią to tak świetnie, tak przyjemnie się to przegląda. Świetne to jest.
No to fajnie bardzo.
A Mateuszu, na ten moment obsługujesz jakąś stronę na Facebooku czy coś, czy nic?
Wiesz co, coś tam staram się obsługiwać, ale z mojej obecnej pracy zajmuje się tym koleżanka, która po prostu zawodowo, tak, gdzieś to ogarnia, więc ja lubię patrzeć na te wszystkie zasięgi, nie zasięgi. Na fejsie mam chyba z kilka fanpage'y podłączonych pod moje konto, ale bardziej gdzieś doradzam i patrzę, gdzie by coś tu pomóc, ewentualnie gdzieś tam przeprowadzałem jakieś kampanie różne też marketingowe, płatne, pewnego koncertu w sumie, który odbywał się tutaj w Sopocie. Gdzieś tam starałem się z tym działać, tak? Tylko to wtedy było śmieszne, to było do osób starszych przeprowadzone działanie, więc gdzieś tam Facebook się całkiem fajnie sprawdził pod tym względem.
Rozumiem. A jakie masz wskazówki dla osób, którzy dopiero zaczynają? Wiem, że to jest takie po prostu banał i prosta sprawa, ale w sumie powiedziałeś, że trochę tego masz przed nagraniem, więc myślę, że można by w to uderzyć.
Wiesz co, wskazówek jest zawsze dużo. Polecam osobom, które gdzieś chcą zacząć działać, żeby przynajmniej trochę poczytały od takich osób jak tak Juri Drabent, Mikołaj Nowak, jest Michał Górecki, tak Górek tak zwany, który teraz robił swojego bloga, jest no, pan Tkaczek, to już w ogóle dosyć ciekawa instytucja, która nie pisze o social mediach tak dokładnie, ale gdzieś tam fajnie o nie zahacza. Więc ja zawsze sobie lubiłem robić taką listę osób branżowych, która jest taka fajna też na fejsie, zrobiona przez Jakuba Pruszyńskiego, który prowadzi bloga PR Koksu Blog, który jest typowo na social media nastawiony. I na podstawie co te osoby publikowały, gdzieś patrzyły, wstawiały kierunek, którym warto podążać. Uczyłem się i tak sam gdzieś też się wkręcałem w te social media. Tak po prostu od paru blogów takich typowo marketingowych ja też zacząłem po prostu swoją przygodę z blogiem, przygodę z działaniem i raczej w social mediach. Na tyle mnie to zainteresowało, na tyle fajnie to pisali, są fajne case'y, tak jak tam Twix działał, czy Coca-Cola, czy Pornhub jest takim dosyć ciekawym też przypadkiem, właśnie o tą taką dosyć specyficzną branżę zahaczającą, że wciągnęło mnie to, tak, i lubię dalej to czytać i gdzieś tam działać i zawsze jakiś ciekawy temat się nawinie, jak z kimś można pogadać, więc ja zawsze polecam poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Jest tego od cholery na dobrą sprawę, czy na fejsie, czy w innych też mediach. Gdzieś są takie przypadki, kojarzę, nie za dobre, gdy ktoś otwierał tak ni stąd, ni zowąd social media agencję, bo miał Facebooka i gdzieś tam się pokazywało, proszę zalajkować mojego fanpage'a, tak? Więc tego mocno nie polecam, taki trochę antyprzykład. Bo to jest zapamiętywane i branża lubi się dzielić tego typu głupimi dowcipami, żartami, więc trochę później będzie nam pod górkę. Co by jeszcze młodym osobom polecić, snapchaterom i innym facebookowiczom? Nie do końca warto się skupiać tak na jednym medium. Może nie, że jakoś super postować tylko na Snapchacie, bo to jest tak bardzo modne i tylko tam działa. Ale warto trochę, może za moim przykładem, trochę głupia własna promocja, patrzeć na różne kanały, tak? Czyli gdzieś postarać się i na Twittera zajrzeć coś tam co któryś dzień, albo codziennie, bo tak jest nawet lepiej. Face, mimo że wszyscy mówią, że on umiera, on wcale nie umiera, on się po prostu zmienia i dojrzewa. Też jest ważny. Google Plus, no to sobie odpuśćmy, mimo że się zmienił. Gdzieś tam dalej nie wierzę, że im to pójdzie, a oni chyba się starają coś robić w tym kierunku. No.
Znaczy oni się skupiają na tych communities, tam na przykład bardzo mocno są rozwijane te wszystkie grupy, te kolekcje. Tam bardziej chodzi o jakiś typowy kontekst, na przykład tam jest bardzo dużo tych grup testowych do aplikacji, tam jest feedback dawany. To nie jest taki typowy portal social mediowy.
No właśnie, no ale chcieli nim być, prawda?
Ale ja mam takie pytanie jeszcze odnośnie tego Google Plusa, bo ostatnio się zastanawiałem nad tym. Panowie, czy to się jeszcze opłaca zakładać? Czy to jeszcze ma wpływ na pozycjonowanie twojej strony i w ogóle?
Nie, ja słyszałem, że to jest bajka. Że jeżeli masz stronę tam na Google Plusie, no to cię gdzieś wyżej pozycjonuje. Tak chodziła taka branżowa plotka, ale nie zostało to kompletnie nigdzie potwierdzone. A myślę, że Google by się pochwalił czymś takim. Chyba, że się coś znowu zmieniło, bo no, tak jak mówiłem, to się często i szybko zmienia. I bardzo lubią wprowadzać różne nowe rzeczy. Nie wiem, ja nie zauważyłem, że jak gdzieś tam założyłem jakiejś firmie konto na Google Plusie, że jej tam pozycja na wyszukiwarce Google'a, bo to o to chodziło na dobrą sprawę, gdzieś tam intensywnie wzrosła, tak? Czy wzrosły wejścia takie organiczne na stronę, tak?
Tak.
W Analyticsie tego nigdzie nie zauważyłem.
Tutaj jeszcze chciałbym nadmienić, że no, powiedziałeś o Snapchacie, żeby tam nie robić kampanii na Snapchacie. No, chyba największym jeszcze wracając do Snapchata błędem Snapchata jest to, że jest bardzo ciężko o pozyskanie nowych użytkowników organiczne. To musi być zawsze jednak przekierowanie z Facebooka, z Twittera lub z Instagrama, żeby mieć, wiesz, no, żeby mieć obserwatorów na Snapchacie.
Tak, myślę, że to jest też mądra polityka Snapchata akurat, który gdzieś jest takim modnym, tak, medium, więc on się kieruje z Facebooka na swoje konto. Tak, że, znaczy źle to powiedziałem. Chodzi mi o to, że firma zapowiadając jakąś kampanię czy coś tam mówi zróbcie, to nie ogłasza tego do końca na Snapchacie, bo mało kto to zobaczy, ale zrobi to na fejsie i na innych gdzieś tam portalach. Więc to jest taka polityka, którą też Facebook zrobił parę ładnych lat temu. Stał się modny na, po prostu w wielu miejscach i kierował na swój jakby portal ruch z innych stron. Tak, bo ludzie jakby tam zaczęli pisać, zaczęło być modne dzielenie się, udostępni i nagle Facebook stał się medium, które nie posiada żadnego kontentu. On jest tylko dystrybutorem, a jest największym medium na świecie na dobrą sprawę, tak? Żaden Yahoo, tak, czy Onet w Polsce, Wirtualna Polska, one muszą być na fejsie i zbierać dużo z tego źródła i tego ruchu organicznego, czy tam social referral, żeby to w ogóle nie działało i chodziło. Bo jakby dalej mają swoje całkiem duże zasięgi, ale ja na przykład na dużo artykułów wchodzę właśnie przez to, że ktoś gdzieś tam go napisał o fejsie, na fejsie, tak? O nim napisał. I wtedy widzę, że coś tam się zadziało, co warto przeczytać, zobaczyć. Więc Snapchat pewnie stara się robić to samo, że gdzieś tam, o, patrzcie, na Snapchacie robimy to i to, tak? Jest ogłaszane gdzieś tam w mediach, no i ludzie automatycznie zaczynają wchodzić, działać, sprawdzać, o co w ogóle chodzi. I tak się akurat Snapchat zaczyna gdzieś fajnie rozwijać i myślę, że dalej będzie w tym kierunku podążał. Ale obstawiam, że za jakiś czas przyjdą takie bardziej rozłożone, tak rozbudowane funkcje zdobywania tego zasięgu, tak? I gdzieś kontentu, bo to jest po prostu słuszna droga biznesowo.
Dobrze, to teraz może przejdźmy do ostatniego już pytania, czy takiego no, czysto związanego z przeszłością, tak? Czy jest twoim zdaniem jest serwis, który jest w stanie przebić Facebooka, który masz jakiś taki ukochany swój serwis, który chciałbyś, żeby przebił Facebooka, coś takiego?
Nie, bo ja Face'a lubię, po prostu.
A, rozumiem.
Nie mam, oczywiście no, są rzeczy, tak, które mi przeszkadzają gdzieś tam zdobywanie dużej prywatności, ale my się wszyscy na to no, w jakiś sposób zgadzamy, tak? Bo nie wierzę w jakąś tam wolność nieorganiczną, nieograniczoną w internecie, po prostu to już jest dawno nieważne. I jeżeli komuś to nie odpowiada, no trudno, musi się dostosować. Trochę tak jak z głupią demokracją, tak? Nie wszystkim nam to odpowiada, że ktoś tam wygrał, ktoś przegrał, no ale musimy się z tym pogodzić, bo lepszego systemu nie ma. I po prostu nie ma na razie lepszego systemu niż Facebook.
No jest nasza klasa.
Była, to jest chyba lepiej powiedziane. Było też grono, była fotka, był ePulse. O matkę, to w ogóle kojarzycie ePulse?
Tak, nie. Kojarzę.
Ja nie kojarzę.
No, iPulse był moim pierwszym portalem społecznościowym, takim powiedzmy dzisiejszym Snapchatem, tak? Tylko oczywiście totalnie pecetowym i był straszny, po prostu był straszny.
Moim pierwszym była nasza klasa, a potem grono. Tutaj Mikołaja Nowaka trzeba pozdrowić.
Nie, nie, nasza klasa nie była pierwsza. Pierwszy był iPulse i pierwszy był grono.
Ja mówię o moim prywatnym.
A, okej, okay, okej. Okay. Tak, tak. No, grono Mikołaja Nowaka gdzieś tam fajnie działało. Ja nigdy nie miałem tam konta, bo to było dosyć chyba taki specyficzny warszawski serwis, tego co kojarzę. Ale na iPulse coś tam działaliśmy wszyscy, to było straszne. A później przyszła nasza klasa i pozamiatała rynek, a później przyszedł Facebook i też pozamiatał rynek, więc wydaje mi się, że Facebook tak się rozrósł, że nie ma takiego medium na razie, które to jest w stanie zrobić, po prostu. Bo gdzieś Snapchat, WeChat czy tym podobne rzeczy to jest na razie komunikator, a nie portal. Komunikatory mają swoją trochę politykę rozwoju i prawdopodobnie pójdą w takim azjatyckim kierunku, gdzie to jest po prostu e-commerce. Tak, czyli za pomocą komunikatora robimy zakupy, co dla nas jakby w Polsce dosyć specyficzne, tak, działanie, ale w Korei, Japonii czy w Chinach jest to standard.
Właśnie tutaj warto wspomnieć, że w Stanach Messenger teraz dostał bardzo dużą aktualizację, już omijając te zmiany kolorów i tak dalej. Można tam teraz zamawiać Ubera przez Messengera, co jest mega.
No nie, właśnie tak kompletnie jeszcze jakiś czas temu nikt by sobie tego nie wyobrażał, a teraz jest to taka funkcja i myślę, że ona wejdzie nam naturalnie w nawyk, bo tak gdzieś gdzie Facebook nie nauczył się sprzedawać, tak, sklepy na fejsie były, pewnie może i są, ale one tak poza postowaniem, że u nas jest jakaś promocja, wejdź do nas do sklepu, no to średnio działają, a kiedyś była taka możliwość, żeby sobie prosto z fejsa gdzieś tam dodać dane do konta i zacząć coś kupować. Ale ja nigdy na przykład z tej funkcji nie korzystałem. Gdzieś tam kojarzę parę osób, które próbowały coś w tym działać, ale też im nie szło. I z tego wyszło to, że Facebook nie sprzedaje, tak? On nie sprzedaje bezpośrednio, ale pośrednio jak najbardziej.
No tak. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że teraz będzie ten asystent w Messengerze, on się będzie nazywał M, dzięki któremu właśnie też będziemy mogli albo to robić jakąś rezerwację w kinie, w restauracji, będziemy mogli zamówić bilet na samolot. Więc też Facebook bardzo mocno idzie w e-commerce i to jest fakt, tylko bardziej od strony Messengera i oddzielenie Messengera od Facebooka to był bardzo ważny krok, ale jak widać chyba się im to opłaci w przyszłości.
Tak, to prawda. No plus to mają jeszcze WeChata, nie? Które no, też bardzo fajnie działa, mimo że trochę na innych rynkach.
A czy Facebook ma WhatsApp, nie WeChat?
O, sorry, kuźwa. No właśnie. Tak to jest, jak są podobne tam. Podobne nazwy, mój błąd. Więc WhatsApp też gdzieś tam fajnie się rozwija i też dosyć duża niespodzianka dla mnie była, że za taką kwotę 19 tam miliardów dolców została kupiona jakaś apka komunikacyjna, ta, która praktycznie nie generowała żadnej sprzedaży, żadnych przychodów, bo 50 milionów przychodów, tak, ale miała z 500 milionów użytkowników, więc no całkiem nieźle to wyrosło i fajnie. No i Facebook po prostu kupił sobie konkurencję w pewnym tak momencie, gdzieś uznał, że warto pójść w tym kierunku i trochę ograniczyć rozwój tego medium, bo możliwe, że on by się w jakimś tam momencie tak przebranżowił, stałby się nagle portalem takim no bardziej social mediowym niż tylko komunikatorem.
Mm-hmm. No tak.
Dobrze, to przechodzimy do creme de la creme odcinka.
Tak, tak, tak. Tutaj temat social mediów bardzo fajnie nam wyszedł i nie wiem, jestem mega zadowolony z tej rozmowy, w sensie...
Coś nawet długo nam zeszło.
Czy może sam nie dowiedziałem się za dużo, bo ja już sam siedzę w tym temacie bardzo długo, też pracowałem już w social mediach, ale i tak bardzo wielu czytelników na pewno się spodobało, mam taką nadzieję.
Ale teraz słuchaczy.
Słuchaczom, czytelnikom jest przyzwyczajeniem z bloga.
Ja sobie jeszcze przesłucham tą rozmowę w ogóle, po jak już to zmontujemy i wydamy, bo mnie tak troszeczkę... Chciałbym to jeszcze raz usłyszeć, po prostu, szczerze mówiąc, bo tak przy nagraniu to trochę bardziej od strony technicznej do tego podchodzę, a tak teraz podejdę jako jeszcze słuchacz po prostu.
Tak, koniecznie. No teraz właśnie tak jak już Bartek zaczął, przejdźmy do tematu, na który czekałem od 10 lat. No, może nie prowadzenie podcastu, ale czekałem. Premiera 7 części Gwiezdnych Wojen. Panowie, cały czwartek chodziłem jak na szpilkach, po prostu już nie mogłem się doczekać, cały dzień się szczerzyłem, nie mogłem zasnąć wcześniej w ogóle. I ja teraz w ogóle nie przesadzam.
Daniel, może ty masz jakieś zaburzenia?
Nie, po prostu naprawdę...
No, zaburzenie mocy chyba jak już.
Tak. Czekałem na ten film 10 lat i gdy minutę po północy, bo byłem na pierwszym możliwym seansie, ten film się zaczął, kiedy zobaczyłem ten legendarny napis A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. Po prostu, nie wiem, łzy mi zaczęły lecieć z oczu i...
Jeny, stary.
Naprawdę.
Grubo.
I co ciekawe, pojechałem jeszcze raz na ten film tego samego dnia o 17, bo... A tak z dziewczyną rozmawialiśmy. Ej, dawaj, pojedziemy. Okej, okay. No i pojechaliśmy. I drugi seans był równie przyjemny co pierwszym. I tak na szybko chciałem powiedzieć o moich wrażeniach i tutaj też Mateusza się potem spytał, bo Mateusz również już oglądał Star Warsy. I więc tak, pierwsze co chciałbym powiedzieć to jest to, że Disney i Abrams odwiedli genialną robotę. Film jest świetny. Podsumowałbym go w taki sposób, że wzięli wszystko, co fani kochali w oryginalnej sadze i po prostu dodali do tego taką współczesną otoczkę, która po prostu uspółcześniła ten film.
Dokładnie.
Tak. I wyszło im to rewelacyjnie. To bez dwóch zdań. Nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie, Mateusz?
Tak, wiesz co, widziałem po prostu takie fragmenty ze starej trylogii, które zostały powtórzone i jakby tak, to był taki dla mnie mrugnięcie okiem od Abramsa, nie? Czyli mówię, no, pamiętam, że to była fajna trylogia, nie? I tak mówię, zobaczcie. Tak, tak. I to było naprawdę super, bo się dało to gdzieś wyczuć. Jestem też bardzo dużym fanem starej trylogii. Nową też lubię. Wiem, że ona jest trochę inna, ale trudno. Tam Gwiezdne Wojny to Gwiezdne Wojny, trzeba kochać.
Czyli ja też ją lubię, powiem szczerze, ale w sensie ona nie wywarła na mnie tak dużego wrażenia jak oryginalna saga. W sensie to zupełnie inaczej się odbiera te filmy.
To prawda, oryginalna trylogia ma w sobie coś po prostu takiego, że no jak się tego nie kocha, no to no sorry, o czym my tu rozmawiamy, to są Gwiezdne Wojny, trzeba po prostu je lubić. Nie, naprawdę super był film, bardzo mi się podobało, totalna rozrywka i taka czasem jakby są, fabuła jest, nie jest najmocniejszą stroną tego filmu, ale kompletnie nie o to chodzi, bo też jest fajna i to jest po prostu fajna bajka dla dorosłych, też dla dzieci, gdzie, nie wiem, tak statki latają, strzelają, ziemia się rozstępuje nagle, nie wiadomo po co i dlaczego, ale to dalej jest fajne, tak? I gdzieś mnie to strasznie fajnie śmieszyło i też może, nie no, łezka to mi tam wokół się nie zakręciła, ale gdzieś czułem naprawdę super się, że udane było mi obejrzeć ten film. I ja nie poszedłem na oryginalną jakby tam premierę tak o 12 w nocy, bo uznałem, że to jest bez sensu. Wolałem się wyspać i jakby normalnie pójść o normalnej porze, czyli o 21 wczoraj, żeby gdzieś na spokojnie sobie ten film tak obejrzeć i później mówię, nie myśleć o tym, nie, kuźwa, w piątek do pracy, tak, na 8. Także...
No ja akurat specjalnie olałem piątek, bo chciałem poświęcić ten dzień na Star Wars i no i się udało.
No, czyli sobie jeszcze tak tam celebrowałeś ten dzień, rozumiem.
Tak, super.
No nie, naprawdę film się udał i mam nadzieję, że kolejne dwa też będą tak fajne jak ten.
No. Tak, tak, no warto powiedzieć, że ósma część już za półtorej roku i to wcale nie jest tak odległa ten... Znaczy ósma część to za półtorej roku, a za rok będzie premiera Rogue One, czyli części, której akcja rozgrywa się między częścią trzecią a czwartą.
Tak, fajnie. No, będzie o wykradnięciu planów Gwiazdy Śmierci, z tego co kojarzę. Więc myślę, że też fajnie. Tam Felicity Jones, czy jakaś taka inna fajna aktorka, którą gdzieś tam kojarzyłem też, będzie występować. Będzie film wojenny, więc mam nadzieję, że tego nie rozwalą i że gdzieś też będzie fajnie działać. No, fajnie czuć znowu tą magię, nie tylko świąt, ale i właśnie Gwiezdnych Wojen.
No ja właśnie w tym roku dużo bardziej Gwiezdnych Wojen niż świąt, szczerze.
Tak, tak. No to jest, ja mam, nie wiem, mam taką fajnie dało się wybrać, nie wiem, czy też to macie chłopaki, tak tu, po której stronie mocy jesteście. I po prostu za każdym razem, jak otwieram sobie nową zakładkę w moim Chromie, to mi się wyświetla tam jakiś Kylo Ren, czy jakaś tam fajna grafika. I za każdym razem, jak to widzę, to tak wzdycham. Mówię, nie, no nie wpiszę sobie żadnej strony, nic nie otworzę, bo jest tak fajnie to wygląda, że po co, no. Nie rozumiem.
Ja akurat jestem po jasnej stronie mocy, tylko tam na chwilę sobie przełączyłem na ciemną stronę, bo byłem ciekaw, jakie tam są grafiki, ale też za każdym razem, gdy odpalam inboxa, bo to jest aplikacja do maila, z której korzystam i mam tam zero wiadomości, to właśnie też mam grafikę Rey, która tam uwalnia BB-8.
Aha, no. A jak w ogóle nowe osoby ci się podobały?
Były świetne i właśnie moim zdaniem przedstawienie postaci to jest największy plus tego filmu, bo ogólnie tak, to jak są przedstawione w trailerach, w ogóle nie ma się do tego, co jest w filmie. Trailery ani trochę nie pokazują tego, jaki ten film jest.
Zaskoczenie było pełne i ja się bardzo tego cieszyłem, bo gdzieś tam śledziłem te plotki, patrzyłem, no czyją ona będzie córką, no tego i tego. A wyszło, że nie, tak? Więc wyszło kompletnie na odwrót. Tu coś tam, gdzieś tam, tak mówię, nie, no kurde.
I film ogromnie zaskakiwał i momentami, ach.
Gdzieś zazwyczaj mam tak, że potrafię wyczytać tekst z fabuły, że to będzie syn tego, że to się zadzieje tu. Nie wiem, jest to jakoś tak dosyć jasne zazwyczaj, a tu nie, kompletnie było zaskoczenie i to naprawdę w takim fajnym stylu. Jedyne co byłem wkurzony, mam ogólnie gorzej, ale to przez osobę, która mi zaspoilerowała po prostu co się stanie. Ja się spodziewałem tej takiej sceny, która się zadziała i to było tak straszne i to nawet nie był jakiś mój znajomy, tylko znajomy mojego znajomego, który gdzieś...
Chyba nawet wiem, o którą scenę ci chodzi, o tą najgorszą, tak?
Tak, tak.
Tak, tak, tak. Najbardziej wstrząsającą, że tak powiem.
Gdzieś czytałem też pogłoski o tym, że to się ma zdarzyć, ale to było tylko takie, nie wiem, chyba rok temu czy więcej, że to rozważanie w scenariuszu, ale nie wiadomo, czy to wolno, czy to tak można niszczyć starą trylogię, czy ją naprawiać. No kurde, no i wtedy widzę tą scenę i mówię, no nie, no wiem, co się stanie. Wszystko jest tak porąbane, to jest aż złe.
Znaczy ja uważam, że to musiało się stać, żeby ta fabuła jakby mogła pójść dalej i... Aha. No, to będzie miało jakieś skutki w kolejnych częściach, ale...
Żałuję, że nie możemy bez spoilerów sobie pogadać, bo tak to, wiesz, to rozważania, co tu się stanie, ale może on, może ona. No, ciekawy jestem bardzo, jak to tam się rozwinie. No, ten taki cliffhanger, tak, na koniec, czyli to zmiana taka... No, zobaczymy. Po prostu mnie ta fabuła interesuje, tak? Bo gdzieś to nie jest do końca dopowiedziane, że ci są bardzo dobrzy, tamci są bardzo źli, więc no, zobaczymy.
Ja właśnie też po seansie miałem bardzo wiele pytań. Ja przez pierwsze... Znaczy, ja właśnie zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem, jak po seansie, po prostu nie wiedziałem, co myśleć. Miałem taki mętlik w głowie, że co się właśnie stało, że te wszystkie części, które dotychczas oglądałem, to ja już wiem, jakby co się stało i jakby wiem, co się potoczyło dalej. A teraz dostałem część, która jest zupełnie nowa, która mi przedstawia to samo uniwersum, ale zupełnie nowe postaci. Oczywiście są też stare. I jakby muszę się w tym wszystkim na nowo odnaleźć. To jest dla mnie świetne uczucie i nie wiem, ten Abrams odwalił genialną robotę przy tym filmie. Jeśli jeszcze nie oglądaliście nowej części Gwiezdnych Wojen, to kupujcie bilet do kina i idźcie na najbliższy seans.
To prawda, też bardzo polecamy. Zwłaszcza jeszcze z ciekawością śledzę wyniki box office. Jestem ciekaw, jak po prostu z tego weekendu zajdą wpływy, bo gdzieś już dzisiaj rano, jak sprawdzałem, to już są jakieś tam rekordy pobite i wszędzie, gdzie wchodzi na ekrany, to zdobywa pierwsze miejsce ten film. Także no jestem ciekaw, czy tam zostanie osiągnięty ten pułap przychodu większy niż Awatara, czy to jeszcze nie jest aż tego typu bajka. No ale...
Ja obstawiam, że tak. Sądząc po ilości sprzedanych preorderów i biletów teraz, to zdecydowanie.
Plus to, że są naprawdę dobre opinie, tak? I ludziom się ten film po prostu podoba. Ja sobie też na niego pójdę jeszcze drugi raz. Gdzieś w okolicach świąt, jak będę miał więcej wolnego i tak odpoczynku trochę od ciężkiej pracy, żeby na spokojnie jeszcze obejrzeć sobie ten film, sobie te sceny jeszcze raz przejrzeć, bo na pewno jest więcej jeszcze takich ukrytych smaczków, które gdzieś nie widzieliśmy, tak obstawiam.
Tak, tak. I właśnie jak oglądałem za drugim razem, też parę takich elementów dało się zauważyć.
Tak. A bardziej 3D czy 2D?
Właśnie chciałem ci zadać to pytanie, bo też za pierwszym razem byłem na 3D, ale w 2D mi się dużo przyjemnie oglądało, bo jednak gdy były sceny bitew, to nie wiedziałem, na czym się skupić na ekranie, było po prostu tego za dużo.
Tak, no 3D jest takie mocno rozpraszające uwagę, to prawda. I też no podszedłem akurat na 3D, bo mi godzina pasowała, a też gdzieś preferuję przy tego typu filmach, to 2D myślę jest lepszym wyborem, gdzieś tak bardziej naturalnym. No i można poczuć wtedy tak tą starszą trylogię, żeby gdzieś się fajnie się jeszcze z tym utożsamić, a bez okularów tak na oczach.
Ale powiem ci, że w niektórych momentach to 3D to robiło wrażenie.
Ale nie było też przesadzone, co mi się podobało. Ja nie lubię zbyt wielu tam tak, tych specjalnych efektów, ale też o tym zapowiadali, że to nie jest film naładowany tego typu efektami.
No tak, i bardzo dobrze, bo zrobili to w stylu starej trylogii. Na przykład tam postaci to nie były komputerowe większości, tylko to były po prostu kostiumy.
Tak. Tak, i to jest naprawdę świetne.
Świetnie wykonane swoją drogą.
Tak dobrze, że odeszli od tego, co się działo tak w tej nowej części, że było trochę te efekty specjalne gdzieś tam zaczęły razić w pewnym momencie po oczach, no ale...
Tak, szczególnie jak była ta planeta Kurosaint, ta, na której znajdował się Senat, to w nowej trylogii to wygląda źle.
Tak,
Mi bardzo, bardzo mi się nie podobała ta planeta zawsze.
Tak, w drugiej części chyba, nie? Atak klonów, pamiętam, była taka scena z tymi samochodami, która była po prostu tak sztuczna, jak gdzieś tam latali tym samochodem.
Tak, dokładnie, między tymi budynkami i tak, no.
No też ograniczenia technologii były, jakie były, nie? No ale pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, nie? Tak technologicznych i nie da się tego rozwinąć. A tu no nawet przecież w Soku Millennium był taki prawdziwy, zbudowany, nie? Że tam kręcili takie no, prawdziwe, naturalne sceny, no.
Ale ten Soku Millennium w tym filmie to było mistrzostwo.
Tak, no ten, no, garbage, nie? Tak, ten śmietnik, no wiesz, o którą scenę mi chodzi, po prostu tak, mistrzowska. Nie, no tak się roześmiałem wtedy. Dobrze, bardzo dobrze. Oby tak dalej z tymi Gwiezdnymi Wojnami, żeby wszystkie filmy były tak fajne jak ten.
Oj tak, oby tak było. Dobrze, to chyba tyle.
Udało... Chciałbym jeszcze tutaj wrócić, bo tak no, podsumowując ten odcinek jako Gwiezdne Wojny i social media. Czy widzieliście panowie wczoraj akcję Lidla? Niech Karp będzie z wami na święta?
Tak.
A nie, ja przeoczyłem. Ja się gdzieś wyłączyłem wczoraj z social mediów, więc...
To był piękny przykład. Naprawdę bardzo fajnie to zrobili.
No właśnie taki real-time marketing na social mediach jest naprawdę świetny, nie? Więc można to gdzieś fajnie wykorzystać i widać, że to działa. No, fajne połączenie jest teraz właśnie tych i Gwiezdnych Wojen i świąt, więc jak ktoś ma dużo kreatywności i pomysłów, to myślę, że gdzieś jest w stanie sobie parę rzeczy ciekawych wytworzyć i złapać fajne zasięgi, tak? Już tak mówiąc, bardzo branżowo.
No było bardzo dużo takich akcji ze Star Warsami w ostatnim czasie. Ale to dobrze, bo dla fanów to była ogromna gratka. Ale nic, udało nam się przebrnąć przez ten odcinek bez Sławka. Mam nadzieję, że nas nie zabije, jak przesłucha ten odcinek, że wszystko poszło po naszej myśli. Mateusz, bardzo ci dziękujemy za to, że mogliśmy cię gościć i mamy nadzieję, że tobie też się podobało.
Bardzo, bardzo fajnie mi się z wami rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś będę miał okazję. Może w realu się spotkamy na piwku przez social media czwartku.
Dokładnie.
No, to będę na następnym.
Dokładnie, więc bardzo gorąco zapraszam.
Może i ja do Trójmiasta przyjadę, albo wy do Warszawy. Zobaczymy. A tak. Wszystko chyba obgadaliśmy. Wszystko jest spoko, więc zapraszamy was jeszcze raz do polajkowania fanpage'a social media czwartki i żebyście uczęszczali na nie w swoim mieście, bo na pewno w waszej okolicy tam gdzieś coś się dzieje. No i piszcie do nas na shufflecast@shufflecast.pl, wchodźcie też na naszego fanpage'a, gdzie znajdziecie wszelkie informacje o nowych odcinkach, jakichś tam newsach, które wrzucamy i tak dalej. Oczywiście Twitter i tak dalej. iTunes, to wiadomo, subskrybujcie. Panowie, coś...
Tak, i zapraszamy do recenzji w iTunesie.
O, właśnie. Panowie, coś chcecie jeszcze dodać?
Nie, to wszystko. Ja jestem bardzo zadowolony dzisiaj.
No, mam nadzieję. Cieszę się, że się podobało. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że też jesteście zadowoleni. Spoko. Dobra, to co? Niech moc będzie z wami. Tak? No, to jest tak denne, ale cholera ciągle fajne.
Tak. Dobrze. Kochani słuchacze, trzymajcie się. Do następnego tygodnia. Hej.